Przygotowałem dzisiaj, kochani, dla was słowo trudności życia chrześcijańskiego. Może to nie brzmi za bardzo optymistycznie, ale wiem, że każdy z was, być może nie każdy, ale zdecydowana większość ludzi może prowadzi życie chrześcijańskie w niezbyt takim rozradowanym czy rozszczęśliwionym nastroju, że są rzeczy w tym naszym życiu takie, które nas martwią, które są dla nas trudne, z którymi nie wiemy, co zrobić, które w jakiś sposób są dla nas jakąś barierą do duchowego rozwoju. Trudności życia chrześcijańskiego, tak pomyślałem sobie, to jest taki bardzo praktyczny temat, który tak myślałem o tym, rozmawiałem też z kilkoma osobami, także z osobami, które niedawno zaczęły drogę chrześcijańską i postanowiłem, że coś takiego dobrze będzie, jeżeli wam powiem. I od razu powiem wam, braterstwo, tak, to nie dotyczy tylko osób, które rozpoczęły swoją drogę chrześcijańską, bo tak naprawdę problemy z trudnościami życia chrześcijańskiego, one trwają przez całe życie chrześcijanina. I tego młodego, dopiero co nowonarodzonego w Jezusie, ale też tego, który już ma większy staż w wierze. Rozpoczniemy takim fajnym tekstem, braterstwo, który wskazuje na przyczynę naszych problemów. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 18-19. To jest fragment, który mówi, jaki dostajemy prezent od naszych rodziców i naszych przodków na nasze własne, osobiste życie. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. No jeżeli nie rzeczami znikomymi, srebrem ani złotem, to werset 19 mówi, czym zostaliśmy wykupieni z tego marnego postępowania? Drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czyli zostaliśmy wykupieni. Z czego zostaliśmy wykupieni? Zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. To się kłania dziedzictwo. Jest takie słowo dziedziczenie. Jeżeli jesteście osobami takimi, jakimi jesteście dzisiaj, to nie znaczy, że po prostu Bóg przyszedł przed urodzeniem, jak jeszcze byliście w brzuszku mamy i powiedział, proszę cię bardzo, napisz sobie wszystkie cechy, jakie byś chciał mieć, jaki byś chciał mieć charakter, jakie usposobienie, a ja ci to wdrukuję i się taki urodzisz. Nie? Niestety tak nie było. Urodziliśmy się z jakimiś predyspozycjami, z jakimś charakterem lub charakterkiem, z jakimiś wadami, z jakimiś rzeczami, o i też zaletami, z talentami, ale też z dwoma lewymi do pewnych rzeczy. Moja żona nie ma zdolności technicznych, ale bardzo to lubię w niej, bo przynajmniej ja wtedy mogę tutaj jakby no, pokazać, że ja jestem tą stroną taką tutaj bardziej techniczną i to mi w jakiś sposób sprawia przyjemność. Ale serce sprawia przyjemność, bo nie musi się zmagać z rzeczami, z którymi po prostu sobie niespecjalnie radzi. Ale taki zasób otrzymaliśmy od naszych przodków. Można by było powiedzieć, no dobra, no dostaliśmy to, dostaliśmy. Ale ten tekst mówi coś więcej. Wiecie, co tutaj ten tekst mówi? Że to, co otrzymaliśmy od tych ojców naszych, co za nas zostało przekazane przez ojców, to marne postępowanie, że ono nas trzyma w niewoli. Że my jesteśmy niewolnikami tego, że nie potrafimy wyjść z siebie, tak jak się to mówi, stanąć obok i być zupełnie innym człowiekiem. Bo po prostu zostaliśmy zniewoleni przez to, to nas trzyma w okowach. A skąd to wiemy? Bo jest napisane, że zostaliśmy wykupieni. A z czym wam się kojarzy termin wykupienie w stosunku do człowieka? Że jest ktoś w niewoli, tak? Że dostał się do niewoli, i jedynym sposobem, żeby był wolny, to można go wykupić. No ten tekst o niczym innym nie mówi. Że drogocenną krwią Jezusa Chrystusa zostaliśmy z tego wykupieni. I teraz to jest bardzo ciekawe, braterstwo. Bo jeżeli to nas trzyma w niewoli, a zostaliśmy wykupieni, więc może teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wychodzimy z tego starego człowieka i stajemy obok, jesteśmy po chrzcie, wychodzimy z wody, aż nam się skóra błyszczy jak słońce, jesteśmy piękni, święci i już po prostu nie mamy żadnej wady, ani żadnej jakiejś słabej cechy. Nic się nie zmienia tak naprawdę. Jesteśmy dalej tymi samymi ludźmi, ale Coś Bóg w nas zapoczątkował. Skoro zostaliśmy wykupieni, więc to już nie jest coś, co nas trzyma w niewoli. Kiedyś jest takie powiedzenie, było niezbyt przyjemne, mi się nie za bardzo podoba to, że jak ludzie się ze wsi osiedlali w miastach, to ci miastowi, którzy tak wyżej głowę nosili, to mówili: no, człowiek może wyjść ze wsi, ale wieś z człowieka nie wychodzi, nie? No, bo niby, że ten człowiek jest taki dalej, no taki nie może żyjący po wiejsku, czy myślący po wiejsku, nie wiem, co to miało oznaczać, ale no w każdym razie pewnie się zetknęliście z takim powiedzeniem. I my mamy sytuację taką, że zostaliśmy wykupieni przez Pana Jezusa, przez Jego drogocenną krew, ale dalej jeszcze to wszystko, co nam ci nasi przodkowie, ojcowie zostawili w spadku, dalej to w nas siedzi. My żeśmy już wyszli z tej niewoli, ale te rzeczy dalej w nas siedzą. Niestety tak się dzieje. Każdy z nas to może potwierdzić. Oczywiście pewne rzeczy Bóg zabiera tak na pstryk, że mieliśmy z czymś problem, poznaliśmy Pana, nawróciliśmy się, modliliśmy się i nagle Pan nam to zabrał, ale myślę, że z naszego prywatnego tutaj doświadczenia nas wszystkich możemy powiedzieć, że są to raczej sporadyczne sytuacje, że takie rzeczy zdarzają się prawdopodobnie wtedy, kiedy Bóg wie, żebyśmy sobie w inny sposób z tym nie poradzili, że jest to gdzieś tam, gdzieś mocno w naszym umyśle tak ukonstytuowane, tak tam wczepione, żebyśmy sobie z tym nie poradzili, to by nas zdołowało. Więc wtedy zabiera Bóg i mówi: dobra, nie będziesz się męczył, muszę ci zapewnić jakiś w miarę dobry start, taki bez jakiegoś takiego naprawdę wielkiego obciążenia. Ale to się dzieje rzadko. A tak dalej, pomimo tego, że jesteśmy wykupieni, to dalej te wszystkie rzeczy w nas siedzą. Jeżeli się mylę, jeżeli ktoś uważa, że po chrzcie jest zupełnie innym człowiekiem i że już po prostu nie ma żadnych wad, żadnych takich cech, które mu się nie podobają, albo nie zachowuje się, albo nie grzeszy, albo się nie potyka, to tak jak już kiedyś powiedziałem, najlepiej jak pójdzie sobie do parku na spacer, bo tu już nic dla siebie nie usłyszy dzisiaj, nie? Ale jeżeli uważacie, kochani, że jest w tym prawda, że tak jak Słowo Boże mówi, pojawia się w nas coś nowego, nowe pragnienia, nowe chęci, a potem przychodzi takie zderzenie z rzeczywistością, że o, chciałbym być bardziej spokojny, ale mnie ktoś wyprowadził z równowagi. Co zrobić? No najlepiej powiedzieć, że to jest wina tej drugiej osoby, nie? Ale nie, tak naprawdę jest to nasza wina, bo mamy takie predyspozycje, taką osobowość, taki charakter, że się dajemy wyprowadzać z równowagi i ubolewamy nad tym. Pewnie, że łatwiej jest zwalić winę na kogoś, że to jest wina kogoś, ale tak naprawdę to my jesteśmy tymi, którzy mogliby się zachować inaczej, a się nie zachowują. I do tego stopnia to rozdwojenie w umyśle człowieka jest realne i prawdziwe, że nawet Pismo Święte nazywa to starym i nowym człowiekiem. Że mamy taką jakby wewnętrzną walkę, że nowy człowiek, czyli nowe pragnienia, to co Bóg nam dał ze swoim świętym duchem, ono w nas walczy i by pragnęło, żebyśmy byli święci, żebyśmy postępowali w taki nienaganny sposób, że Bóg jest zawsze z nas zadowolony, a stary człowiek, on nie, on chce mieć to, co było. On woli naciągać i powiedzieć: nie, tamto było takie fajne, a pamiętasz, jakie to było przyjemne, a to się opłacało, dzięki temu miałeś jakieś tam pieniądze, a teraz taki święty się robisz, daj sobie spokój, tam przecież to, że tam komuś jakieś pieniądze zagarniesz, ma dużo, nie jest biedniej. Wiecie, to są walki, które w naszym umyśle się toczą. W niektórych umysłach bardziej, w niektórych mniej. Ja obserwuję u siebie, to nie zamierzam tu się dzielić jakimś świadectwem, ale zauważam u siebie coś takiego, że jeżeli ktoś wobec mnie zachowa się nie fair, to mam od razu w głowie mam listę, jakby się można było zemścić. Co by mu można było zrobić, żeby mu utruć życie. I w ogóle mi się to nie podoba, bo to jest naprawdę, wiecie, to jakbym chciał tak robić, to by ten człowiek, no, miał wielkie problemy, nie? Bo listę mam z taką, że łącznie tam z jakimś urzędem skarbowym, z policją, ze spreparowaniem jakichś tam dowodów na coś, bo policja wiadomo, że się tam, no, przykłada na tyle, na ile mają czas na takie mnóstwo spraw i nie będą każdej sprawy prześwietlać jak w serialach kryminalnych, ale to, co się tam wyda na pierwszy rzut oka, to w zasadzie jest przyklepane. I takie coś się we mnie pojawia i zastanawiam się, skąd to mam, bo generalnie nawet mi się to nie podoba, nie? Ale się takie coś mi wyświetla w głowie i muszę z tym jakoś tam. No, oczywiście odpycham to, jest to jakaś abstrakcja dla mnie, no, ale mówię wam tylko, co się pojawia, nie? Że zamiast pomyśleć, no ten człowiek po prostu jest biedny, nie rozumie tam czegoś, co powinniśmy robić z ludźmi, którzy nam złość wyrządzają? Powinniśmy się modlić za nich, Pismo Święte mówi, nie? I życzyć im dobra, nie? A nie mścić się i tu wymyślać jakieś, wiecie, rzeczy kilkupunktowe, które by tam mogły tego człowieka tam zdołować. Ale tak jest. A zatem, kochani, to dziedziczenie w nas, ono w nas siedzi, nawet wtedy, kiedy my jesteśmy już wykupieni. A co to znaczy, że jesteśmy wykupieni? Człowiek, który jest wykupiony, już nie musi słuchać swojego pana. Jesteś niewolnikiem, to słuchasz swojego pana. To, co on ci każe, to ty to robisz i nie masz możliwości tego nie robić, nie? Bo jesteś niewolnikiem. Jak nie będziesz chciał robić, to pan weźmie bicza i cię tak biczuje, że zaczniesz to robić. Nie masz wyboru, bo jesteś niewolnikiem. Twój pan decyduje za ciebie, ale jak jesteśmy już wykupieni, to już on nie ma nad nami władzy. Czyli tak naprawdę mamy wolność do tego, żeby postępować dobrze. Żeby te wszystkie rzeczy, które żeśmy odziedziczyli, żeby nie miały na nas wpływu. Ale one mają wpływ na nas, bo siedzą gdzieś tam w nas, a naszą rzeczą jest je odcinać po kolei, każdą jedną, która się gdzieś tam pojawi. Bóg nam nie pokazuje wszystkiego od razu, na szczęście, bo jakby nam pokazał zaraz przed chrztem czy po chrzcie, co mamy ze sobą zrobić, ile mamy wad, jakie tutaj rzeczy słabe są u nas i tak dalej, to byśmy się zniechęcili na 100%. Ale Bóg nam pokazuje jedną rzecz, a my mówimy, o, ale lipa, źle postępuję, tu się źle zachowałem, albo tam po prostu no, nie wypada, albo coś, albo źle, przepraszam Cię Boże. I jak sobie z czymś już tam w miarę radzimy, oczywiście z Bożą pomocą, z Bożym Duchem, to pokazuje nam następną rzecz, która jest tam gdzieś w nas. I dzięki Bogu, że tak Bóg z nami postępuje, bo tak jak mówię, byśmy się zniechęcili, może byśmy wcale nawet nie zdecydowali się na to, żeby iść za Bogiem, żeby naśladować Jezusa Chrystusa. I teraz, jeżeli jesteśmy wykupieni, to nie ma siły, która by nas mogła zmusić do czegoś złego. Ale mimo wszystko postępujemy źle. Dlaczego? Bo chcemy jeszcze. Bo jeszcze ten nowy człowiek jeszcze jest na tyle słaby, że ten stary potrafi go zdominować. I to jest nasza walka po prostu. To jest nasza walka, którą prowadzimy. I to jest też między innymi ten tytuł Trudności życia chrześcijańskiego. Jest po to, żeby wam powiedzieć, kochani, że tak naprawdę każdy z nas toczy jakąś walkę. Każdy z nas coś po swoich ojcach, po swoich przodkach dostał coś. Jedną rzecz, dwie, trzy, pięć, dziesięć, różnie to jest w każdym przypadku. Takie, które trzeba po prostu wyrugować, które trzeba wyrzucić ze swojego życia, których się trzeba pozbyć. I teraz, czy to jest w ogóle możliwe? Ktoś może powiedzieć, ileś lat już żyję przy Bogu i tak się nie za wiele zmienia. Apostoł Paweł powiedział, ja sam siebie nie sądzę. Wiecie, bo człowiek nie jest obiektywny. Człowiek myśli, że się nie zmienia, a się zmienia. Wiecie, jak Bóg to pokazał w takim naszym prawdziwym życiu? Czy jakbyście mieli pomyśleć, to jak patrzycie w lustro, to się zmieniacie, czy się nie zmieniacie? Tak patrzysz się w lustro, siostro czy bracie, i mówisz, o, ale wyglądam inaczej niż tydzień temu, albo o, wyglądam inaczej niż miesiąc temu, 5 lat temu zupełnie inaczej wyglądałam. Czy wy to widzicie? Nie widzicie tego. Odbicie w waszym lustrze mówi wam, że zawsze wyglądacie tak samo. Nie zauważy. Dopiero jak się z kimś spotkacie, kogo dawno nie widzieliście. Łukasz był na spotkaniu klasowym, ja tego unikam jak ognia. Spotkałem kiedyś koleżankę ze szkoły. Ona, jakże się postarzał! To nie ten sam Andrzej. Jak jest, jakże się postarza. Ja sobie myślę, a czy ty myślisz, dziewczyno, że ty wyglądasz młodziej niż jak żeśmy chodzili razem do szkoły? No już nie chciałem jej dobijać, chociaż oczywiście od razu mi się myśl pojawiła, żeby jej powiedzieć, a ty wyglądasz bardzo staro, już bardzo słabo, pewno chorujesz albo coś takiego i dlatego tak słabo wyglądasz. No to tak mniej więcej w praktyce wygląda to, co tam sobie myślę, nie? Ale ona tak samo się postarzała, tylko tego ona nie widziała, bo po prostu człowiek widzi siebie i nie widzi zmian. I tak samo jest w duchowym życiu. Wam się może wydawać, że się nie zmieniacie, ale się zmieniacie. Zmieniliście się. Jesteście inni niż byliście. Gdybyście mogli obejrzeć sobie film ze swojego życia od momentu chrztu, to byście zobaczyli, że się zmieniliście. Więc nie dajcie się oszukać szatanowi, który wam powie, nie, nic się nie zmieniasz, to nie ma sensu, bo się zmieniacie, jesteście inni. Każda sytuacja, którą Bóg dopuszcza, Rzymian 8:28, wszystko dopuszcza Bóg to, co jest dla naszego duchowego dobra. Nie spotyka nas nic, co by nie było dla naszego duchowego dobra. Przeczytam wam ten fragment, bo on jest jeden z takich mocniejszych fragmentów, które są w Nowym Testamencie. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jak jesteś powołany i miłujesz Boga, to Bóg we wszystkim współdziała z tobą dla twojego dobra. Wszystko, co przeżywasz, co cię spotyka, jest dla twojego dobra. I się zmieniamy. Pokażę wam przykład z Nowego Testamentu. Ewangelia Marka. To jest akurat o Jakubie i Janie. To, tak jak żeśmy teraz mieli o Andrzeju i Filipie w środę na studium, tak Ewangelia Marka, 3 rozdział, werset 17, mówi o Jakubie i Janie. Czy 17? Coś mi dzisiaj słabo idzie to szukanie. Dobra. No i tutaj jest napisane, że Jezus wstąpił na górę i wezwał tych, to od wersetu 13, wezwał tych, których sam, a oni przyszli, powołał ich 12, werset 14 mówi, że powołał 12, czyli powołanie apostołów. I kogo powołał? I w wersecie 17 czytamy Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, czyli rodzeństwo, i nadał im imię Boanerges, co znaczy synowie gromu. No fajne imię dostali od Pana Jezusa, nie? To jest syn gromu. A co to znaczy syn gromu, nie? Wiecie, jak jest burza i jak gdzieś piorun uderzy, tak zwany grom, no bo my po polsku na gromy mówimy też pioruny, no to po prostu jak gdzieś blisko, to wiecie, aż włosy na głowie stają. My mieszkaliśmy kiedyś na wakacje, pojechaliśmy do takiego ośrodka przy jeziorze i w nocy rozpętała się taka burza, która tak biła w to jezioro, że tam o spaniu nie było mowy. Po prostu co uderzenie, to jakby po prostu jakaś potężna bomba w tym jeziorze wybuchała. To jest coś takiego potężnego, coś takiego niszczycielskiego, coś, co jest po prostu takim żywiołem trudnym do opanowania. A Jezus ich tu nazywa synami właśnie gromu, nie? Czyli takiego grzmotu, takiego pioruna. Nie? No jak piorun, no to już tam przelewek nie ma. Nie? Może tam sporo zniszczyć, może spalić dom, może rozłupać drzewo, może zabić człowieka. I tak tych dwóch, Jakuba i Jana, nazwał synami gromu. A w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w wersecie 54 jest napisane, jak Jezus idzie z apostołami do Jerozolimy, to zachodzi do wioski samarytańskiej. Werset 9 rozdział Łukasza, werset 52. Wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę, no żeby gdzieś mógł przenocować. Lecz nie przyjęli go dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Ale Samarytanie byli niechętni Żydom, Żydzi byli niechętni Samarytanom. Pamiętacie niewiastę samarytańską, jak ona się zdziwiła, że Jezus chce od niej wody. I Jan to tłumaczy, bo Żydzi unikają Samarytan, Samarytanie unikają Żydów. I to było takie delikatne nazwanie tego, że się nie mogli znieść i nie mogli na siebie patrzeć i w ogóle nawet nie chcieli ugościć Żyda, który szedł na święto do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan, bracia dwaj, przychodzą i mówią: Panie, czy chcesz, żebyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? Widzicie tych synów gromu? Idą do Jerozolimy, nie chcą ich przyjąć i już oni nas tu nie chcą przyjąć? Od razu myśl o zemście, widzicie? I mówi: Eliasz ściągnął ogień, to może my też byśmy, Panie Jezu, ściągnęli ogień na to miasto i byśmy ich usmażyli? A on, obróciwszy się, zgromił ich, rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Zupełnie coś innego. Jezus mówi: co wy mówicie? Ja mam ich palić ogniem, bo nie chcieli noclegu udzielić? Jakiego ducha jesteście? Syn człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Przecież jestem Zbawicielem. Wy też musicie tak działać, żeby ludzi zachowywać. Co powinni zrobić? Powinni ich pobłogosławić i powiedzieć: Panie Boże, daj im zrozumienie tego, że my nie jesteśmy dla nich wrogami. Tak jak Jezus rozmawiał z niewiastą samarytańską. okazywał jej miłość, okazał jej zainteresowanie, nawet dał się jej poznać, że jest Mesjaszem. Niewielu ludziom się dał poznać, że jest Mesjaszem, ale tej Samarytance tak. A zatem, kochani, mamy tutaj Jakuba i Jana, dwóch ciekawych apostołów, którzy są nazwani synami gromu, którzy chcą wciągnąć ogień i spalić całą wioskę. A potem ten sam Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, od wersetu 7 do 11 mówi tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Już nie ma nic o sprowadzaniu ognia, nie? Że miłujmy tych, którzy są wobec nas życzliwi, a jak ktoś jest nieżyczliwy, to niech spadnie ogień i go spali. Ale mówi, wszystkich powinniśmy miłować. Tak jak Ojciec wszystkich miłuje, a kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Nastąpiła zmiana, przemiana Jana. Nastąpiła. Jest apostołem, którego zawsze postrzegamy jako tego takiego przytulaśnego, że tu w czasie wieczerzy był przytulony do Pana Jezusa. Taki był kochany. Jego Ewangelia jest taka też przepełniona. Tą miłość do Pana Jezusa widać w tych opisach, jak się wyraża o Panu Jezusie, jak opisuje tę sytuację. Człowiek, którego Bóg całkowicie swoim świętym duchem przemienił. I teraz chciałbym tak przejść do takich praktycznych rzeczy. Z Pisma Świętego mamy sposoby, spis tych rzeczy, czy tak jakąś listę, czy no, nie będę oczywiście, nie byłem w stanie przygotować wszystkiego, ale takie rzeczy, które można w Piśmie Świętym zobaczyć, które są przeszkodą, żeby ten nowy człowiek wzrastał, a ten stary, żeby się umniejszał. Wiecie, pierwszą rzeczą, którą sobie wynotowałem, nawet z Esterką na ten temat rozmawialiśmy, bo Piotr Plutowski, kiedy zabiera głos, czy jak ma kazanie, to bardzo często nawiązuje do króla Saula, który stracił swoje namaszczenie, Bóg wybrał kogoś innego na króla. Pozdrawiam, Piotrze, ciebie. I to jest taka postać, którą Piotr nas zainspirował, bo bardzo często się powołuje na Saula, na to, jak ten człowiek skończył, jak zaczął i jaki mógł być królem, a jak skończył. I kiedy spojrzymy na to, ten opis zaczyna się w pierwszej księdze Samuelowej w 10 rozdziale, to cały czas pojawia się tam wątek ludu, słuchajcie. Że lud na przykład chce mieć króla. No to Bóg daje im króla, wskazuje im na Saula. Saul, jak się o tym dowiaduje, się gdzieś tam ukrywa w taborze. Mówi, gdzie ja na króla? Nie? To jest tak, jakbyśmy wzięli kogoś tutaj z was i powiedzieli, no dobrze, bracie, to chodź, będziesz prezydentem Polski. Nie? No ja prezydentem Polski, wiecie, gdzieś tam jeździć, tam jest międzynarodowe spotkania z innymi głowami państw, a taki dywan, a tu się trzeba tak obrócić, cały protokół jest przecież, nie? Nie można się tam gdzieś tak zachować. Ten człowiek jest tak po prostu poddany takiej presji tych, co mu wolno, czego nie wolno, że samo chociaż taka wizyta gdzieś tam zagraniczna, to już przypuszczam jest ogromny stres, a gdzie tutaj podejmować decyzje za państwo i tak dalej, i tak dalej. Ktoś by powiedział, o nie, no ja, gdzie, przecież, nie, to tak jak Mojżesz się wymawiał, ja mam Izraela, nie, poślij kogoś innego, ja nie, i się tam wymiguje, wymyśla, ale ciężką mowę mam i tego, jak już mu Bóg wszystko wytłumaczył, że im dał mu znaki i Arona jako tego, który ma mu pomagać, to w końcu mówi, ale wiesz co, wybacz, ale jednak nie. No i Bóg się zdenerwował i powiedział, pójdziesz i koniec tam, będziesz się tu. Nie. I tutaj wybrał tego Saula. A wiecie, co się potem dzieje? Ukrywa się w taborze, Samuel go ogłasza, że jest królem, lecz pospólstwo mówiło, co nam ten może pomóc? Zgardzili nim i daru mu nie złożyli. To jest ostatni wiersz 10 rozdziału. Czyli lud się od niego jakby odwrócił. On cały czas żył potem w takiej presji, że jak zrobi coś nie tak, to ten lud się od niego odwróci, bo jest mu niechętny. I jak się czyta 11 rozdział, wtedy, kiedy Saul rozbija tych amonitów, to wtedy lud mówi do Samuela, kto to mówił, czy Saul ma nad nami królować? Wydajcie nam tych mężów, a my ich wybijemy. Czyli teraz, jak już było zwycięstwo, to mówią, a kto to był taki, co nie chciał, żeby Saul panował? Znowu lud tu przejmuje jakby inicjatywę, nie? A Saul mówi, nie, nie, dzisiaj nikt nie zginie, nie będziemy zabijać tych, którzy mną zgardzili. Nie? Chociaż go to bardzo ubodło, bo jak się czyta, to pospólstwo powiedziało, co nam może pomóc, zgardzili nim i daru mu nie złożyli, lecz on zbył to milczeniem. Nie? Czyli wiecie, zgardzili mną, okej, dobra. Oni potem, jak jest zwycięstwo, to oni mówią, to pozabijamy tych, którzy to wam zgardzili. Nie będziemy nikogo zabijać. Jak jest zwycięstwo, to się cieszmy, że jest zwycięstwo. Potem ten lud dalej wyrusza. Wynotowałem sobie w 13 rozdziale, kiedy czekają na przybycie Samuela i ten Samuel nie przybywa, to znowu lud, co się dzieje? Jest taka presja, że oni uciekają. Ten lud mu się rozchodzi. On już za chwilę zostanie bez żołnierzy. Lud mu tam po prostu ucieka, bo się boją, bo armia była ogromna, tutaj tych filistyńska. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się, czyli tam po prostu ta armia, która przy nim była, się rozproszyła. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę. I sam złożył ofiarę, chociaż nie był kapłanem. Bo znowu ten lud się od niego odwraca. Oni go nie słuchali w ogóle. Wiecie, król, który ma stoczyć walkę, Filistynów tam trochę było, duża armia, a lud go nie słucha. On mówi, nie, nie, zostańcie, bo będzie walka, tylko przyjdzie Samuel, a oni odchodzą. No to on cały czas miał poczucie tego, że ten lud w ogóle z nim tam nie współgra, nie? Że oni tak naprawdę, jak jest dobrze, tego uznają za króla, nawet są gotowi tam pomścić tych, którzy nie chcieli, żeby królował, ale jak się tylko coś zaczyna dziać, to go opuszczają i on nie ma na nich wpływu. Potem Samuelowi mówi, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś, no to pomyślałem, złożyłem ofiarę i tak dalej, i tak dalej. Pozaznaczałem sobie tu w Biblii wszędzie, gdzie jest ten lud. Potem jest 14 rozdział, kiedy ludowi każe nic nie jeść, dopóki nie powybijają Filistyńczyków. Pamiętacie, wtedy Jonatan tam umoczył ten koniec laski w miodzie, ale on wydaje zakaz, że ktoś, jak coś zje, to będzie zabity. Okazuje się, że jego syn zjadł, ale Jonatan nie wiedział i chce zabić syna. Mówi, no Jonatanie, no musisz ponieść śmierć. Rzekł lud do Saula, czy miałby zginąć Jonatan? I to lud znowu ingeruje w to i mówi, co Jonatana, chcesz zabić swojego syna, dzięki niemu mamy to zwycięstwo, ty go chcesz zabić. I on się znowu ugina. No i potem jest ta sytuacja, kiedy Saul i jego lud oszczędzili te najlepsze rzeczy, kiedy walczyli z Amalekitami, mieli to wszystko obłożyć klątwą, czyli wszystko miało być do nogi wybite i miasto spalone, to oni wtedy odkładają coś i potem Saul, jak się tłumaczy, to powiedział tak, na to rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. To widać, że ten wpływ ludu, ta presja ludu cały czas na Saulu jest i tak naprawdę spowodowała jego niewierność. W ogóle dlaczego o tym wspominam tutaj? Dlatego, że to jest bardzo ludzkie. Każdy z nas chce, żeby inni ludzie mieli o nim dobrą opinię. Chce być akceptowany, chce być taki, wiecie, postrzegany jako ktoś fajny, dobry, sympatyczny, z którym utrzymuje się relacje. I to była w zasadzie rzecz, która Saulowi podcięła nogi i spowodowała, że Bóg go odrzucił. Natomiast jest to rzecz, która nas wszystkich dotyczy. Że się przejmujemy opinią innych, że tak naprawdę robimy jakieś rzeczy pod innych. Że wiemy, że Słowo Boże coś mówi, ale jednak, co się wielce stanie, jak coś tam zrobię, czy jak coś powiem, czy jak tam się zachowam w jakiś taki sposób. Sumienie mi już tutaj dzwonek się włącza, ale żeby być w stosunku do innych okej, to zrobię. To jest jedna z takich większych rzeczy. Lęk przed oceną innych. Przed odrzuceniem, przed wyśmianiem, przed lekceważeniem. I ten przykład Saula bardzo dobrze to pokazuje. Jeżeli mogę was zachęcić, to sobie przeczytajcie tę historię Saula. Ja sobie wynotowałem. To jest w zasadzie sprawa na oddzielny wykład, od 10 rozdziału do 24 rozdziału. Tam się cały czas przewija ten wątek tego ludu, przed którym Saul się tam po prostu ulega temu wpływowi, ugina się pod tą presją tej oceny innych. Wiecie, co jeszcze jest ciężką rzeczą, z którą sobie trzeba poradzić? Z jednej strony kompleksy. Człowiek nie ma zbyt wysokiego mniemania o sobie i to bardzo dobrze, bo nie jesteśmy jakimiś super fajnymi ludźmi, ale z drugiej strony ta niska samoocena może powodować, że nie będziemy wierzyli w możliwość zwycięstwa, a przecież nie walczymy sami. Zobaczcie, jak to wyglądało w narodzie izraelskim, kiedy wysłali tych zwiadowców i ci zwiadowcy przychodzą i mówią, no sprawa jest poważna, wiecie, miasta są obwarowane, mury są grube, tam oni są po prostu, mają wojska, my jesteśmy pasterzami, tam są nawet olbrzymi, są wielcy ludzie jacyś, no tam rzeczywiście, no 2,5 metra Goliat czy ileś tam, no to był jakiś tam ród tych Anakitów, który był ogromny. To była bardzo żyzna ziemia, no teraz to jest pustynia, ale to była bardzo żyzna ziemia. Tam przebiegały szlaki handlowe, to były bardzo bogate miasta, które pobierały cła i tam każdy sobie po prostu zęby oszczył na tą lokalizację. Dlatego oni mieli tak uzbrojone, tak mieli obwarowane miasta, byli tak uzbrojeni, przygotowani na atak, że tak naprawdę jak oni tam zaszli, ci pasterze, tych 12 zwiadowców, to mówią, no nie ma szans. Nie ma szans. Nie tak jak ja bym was zebrał, powiedział, dobra, no to słuchajcie, weźmy jakieś miecze, jakieś dzidy i pójdziemy teraz w Cytadelę, która by była obwarowana przez Niemców, tak jak było w czasie II wojny światowej, to pójdziemy zdobywać Cytadelę. No gdzie Cytadelę będziemy zdobywać? No przecież to jest niemożliwe. Oni tam mają karabiny maszynowe. No nie ma szans. Nie? Ale Jozue i Kaleb co mówią? No przecież Bóg nam obiecał tą ziemię, no to nas prowadzi. Przecież nie jesteśmy sami. To nie my o własnych siłach mamy zrobić, tylko Bóg to z nami zrobi. Nie? On nam da. Przecież już nas wyprowadził z Egiptu. Morze się dostąpiło. Armię Faraona. No przecież to wszystko to były rzeczy, które nie były aż tak dawno. Nie? Nie. Z nienawiści nas wyprowadził na tą pustynię. Mówią, że Bóg nas z nienawiści wyprowadził na tą. Jak trzeba myśleć, żeby do takich wniosków dojść? Nie? Że Bóg cud za cudem czyni. Manną ich karmi, nie? Przed tymi wężami. No oczywiście, że ich tam trochę też potarmosił, żeby się opamiętali, ale zaraz się plagi kończyły i Bóg tam z nimi po prostu chciał współpracować i ich zmieniać, a nie ich niszczyć. Nie? Dlatego powinniśmy zwrócić uwagę, kochani, na to, żeby nie mieć zbyt niskiego mniemania o sobie, że jesteśmy takim kompletnie nikim i że jesteśmy tylko sami, że Bóg nas, o, Bóg zrobił tak. To ty, słaby człowieczku, od dzisiaj będziesz naśladował, będziesz moim człowiekiem, dzieckiem Bożym, będziesz naśladował Jezusa, no i cię zostawiam samego siebie i sobie radź. Nie? Który ojciec by tak zrobił? Który ojciec dałby swojemu dziecku jakieś ciężkie zadanie i powiedział, no radź sobie, nie? No, idź do sklepu, kup mi tam 10 kilo cukru, kup mi tam jeszcze 5 kilo mąki, a czteroletnie dziecko no, tego nie uniesie. Tatusiu, ale tego nie uniosę. No radź sobie, synu, nie? No, to jest twoja sprawa, ty masz tu zrobić to, co ja ci każę. To by było nierozumne, nie? Bóg, jeżeli czegoś od nas wymaga, to nam pomaga oczywiście. Jego święty duch, jego moc z wysokości, ona nas uzbraja, ona nas przeobleka w moc z wysokości, w siłę Bożą i my jesteśmy w stanie to zrobić. Tak jak Żydzi byli w stanie, naród izraelski był w stanie zdobyć ziemię obiecaną, nie dzięki swojej sile, ani sile swoich mieczy, tylko dzięki temu, że Bóg był z nimi. A zatem to zbyt niskie poczucie tego, co mogę zrobić, czy co może wydarzyć się w moim życiu, może prowadzić do zablokowania tego. Tak jak ci zwiadowcy mówili, nie ma szans, nie ma co w ogóle wyruszać. Musimy się odwrócić i wracać, skąd przyszliśmy. Tak może nam też diabeł powiedzieć. To jest za trudne dla ciebie. Życie chrześcijańskie jest za trudne. Ty się do tego nie nadajesz, ty jesteś za słaby, masz za dużo wad, za słabym człowiekiem jesteś, zbyt jesteś grzeszny, ciągle upadasz, ciągle ci się zdarzają potknięcia, więc co trzeba zrobić? Obrócić się o 180 stopni i wracać skąd się przyszło. Z powrotem do świata trzeba wrócić, no bo co tu mamy robić? My tacy jesteśmy, a tu są sami święci ludzie, no bo rzeczywiście poziom, który Bóg pokazuje w Piśmie Świętym jest bardzo wysoki, ale co? Ma nam dać poziom taki, który będzie jeszcze niższy od naszego obecnego poziomu. No wiadomo, że poprzeczkę Bóg podnosi. Każdy sportowiec, który ćwiczy tam na przykład skok wzwyż, No to trener mu podnosi poprzeczkę. No nie będzie mu stawiał poprzeczki 10 centymetrów nad ziemią, powiedział, skacz ile masz sił, a potem na Mistrzostwach Świata na pewno wyskoczysz rekord. Nie? No nie, no musi mu ponosić poprzeczkę. Bóg nam bardzo wysoko postawił poprzeczkę, ale dlatego, żebyśmy się wprawiali, żebyśmy ćwiczyli, żebyśmy wykazywali aktywność, a nie wycofywali się, odchodzili do tyłu. I tak rzeczywiście jest. Człowiek, który ma niską samoocenę, taką nie pamięta o tym, że Bóg mu obiecał pomoc, że może liczyć na moc Ducha Świętego i że nie walczy sam, ale że to jest walka razem z Bogiem, to będzie podchodził tak jak tych 10 zwiadowców. Nie ma sensu walki, nie nadaje się do tego, to nie dla mnie i się wycofa. Nie, przestanie być człowiekiem wierzącym, wróci do tego, co było. Ale jest też jeszcze druga sprawa. Kiedy myślimy o sobie za dużo, kiedy jesteśmy tak pewni swojej mądrości, swojej siły, swojego charakteru, że gardzimy innymi. A zobaczymy, że tam brat coś powiedział, czy się zachował. No ale co to za brat tam, co za lipa tam, nie? Co to za towarzystwo w ogóle jest? Co to są za jacyś tutaj słabeusze, nie? Są takie postawy też, które generuje pycha gdzieś tam w człowieku, czy człowiek o sobie za dużo myśli. A co jest powiedziane w Piśmie Świętym, że jak Bóg działa w stosunku do pysznych, Bóg się pysznym sprzeciwia. Oni ciągle mają podgórkę. Jak tylko im się wydaje, że są tacy fajni, to są od razu sprowadzani, bo jest sprzeciw. Wiecie, sprzeciw to jest wtedy, kiedy ja coś robię, a ktoś robi coś dokładnie przeciwnego. Jak ja się wynoszę, to Bóg przychodzi i mnie dociska i mówi, co ty jesteś taki wspaniały, to zobacz, jak funkcjonujesz, jakżeś powiedział, jakżeś pomyślał, jakżeś się zachował. Taki jesteś super. I co robi? Sprzeciwia się pysznym i nas dociska do ziemi, sprowadza nas do właściwego zrozumienia, kim jesteśmy i tak naprawdę, że cały czas potrzebujemy Boga. To są takie rzeczy, które mogą nam sprawiać problemy. Oczywiście tego jest znacznie więcej. Już nie będę tutaj popierał tego przykładami, jak na przykład ten Herod, który wyszedł i on mówił, twój głos to jak głos Boży. A on już po prostu tak urósł w swoich oczach, czy Nabuchodonozor, nie? Który tak urósł, swoje, to wszystko moje, to wszystko ja. No to go Bóg sprowadził do roli zwierzęcia. Ten Herod, co roztoczyły go robaki. Nie? No takie historie, gdzie Bóg pokazuje, że to w ogóle mu się taka postawa nie podoba. Nie będę już tego rozwijał, znacie te przykłady. Ale jeszcze są cechy charakteru, słuchajcie, które mam. I teraz wam przeczytam to, bo to już sobie tutaj zrobiłem taką listę. Na przykład jesteśmy wybuchowi. Że coś się wydarzy i nagle wybuchamy. Nie? I zawsze mówimy, a to wina tego, bo tak mnie zaskoczył czymś, nie? Bo tak się nagle ta sytuacja wydarzyła, tak wyskoczył z czymś i tutaj mnie tak zaskoczył i że nie mogłem zareagować tak, jakbym chciał. To nie jest prawda. Ktoś, kto jest wybuchowy, to jest po prostu wybuchowy. C.S. Lewis powiedział coś takiego w tej książce Chrześcijaństwo po prostu, że jeżeli chcemy zobaczyć, że szczury są w piwnicy, to musimy się cichutko zakraść, uchylić drzwi, zobaczyć, czy te szczury tam latają. Ale jak wejdziemy nagle z hukiem, z tupaniem, to jak się rozejrzymy, to nie będzie żadnego szczura. Nie? Jak się do czegoś przygotujemy, to nie zobaczymy żadnej wady u siebie. Kiedy te wady widać? Kiedy coś nas zaskoczy. Jak nas coś zaskoczy, to widzimy wtedy, jacy jesteśmy fajni. Tak w cudzysłowie. Nie? I to wcale nie jest wina tych, którzy nas doprowadzają do wybuchu. Ale nasza wina. Jest to następny element, na którym trzeba pracować. Możemy mieć charakter przykry. Możemy być bez takiego kręgosłupa. Łasi na stanowiska, albo na pieniądze, albo na wpływ i władzę na innych ludzi. Może nasz wpływ może być despotyczny, że możemy chcieć trzymać krótko ludzi, żeby chodzili tak, jak my chcemy. Są ludzie, którzy mają takie zapędy, żeby najchętniej narzucili wszystkim swoją wolę, żeby wszyscy robili, szczególnie to widać u niektórych polityków, nie? Że naród nie ma nic do powiedzenia. Nie? Możemy być fałszywi też, nie mówić co innego, myśleć coś innego. Łapiemy się przy na takich rzeczach. Możemy być okłamani, możemy być przemocowi, możemy być chwiejni. Nie wiemy, co zrobić, albo tak zrobię, albo tak i się wycofujemy. Gdzieś tam, jeżeli odnajdujecie jakieś cechy, ja nie mówię, że wszyscy mamy dokładnie to samo, ale każdy z nas tam jakiś ma taki zbiór tych rzeczy. Możemy popadać w skrajności. Albo, wiecie, jakąś taką rzecz robimy, albo tak musi być mieszkanie wysprzątane, że tam pyłku nie ma, albo będzie taki bałagan, że będzie ciężko wejść, nie? Ludzie są pełni skrajności. Albo będę super święty, albo sobie tam gdzieś pofolguję i wtedy popadam w skrajność. Są ludzie, którzy lubią schlebianie. Są zarozumiali. Są ludzie słabi, którzy ulegają każdej pokusie, bo ich to nęci i w ogóle nawet nie podejmują walki. Mówią, że są tak słabi, a pokusa jest tak silna, że nie byli w stanie jej się przeciwstawić. Jest taki fajny komentarz do tego, gdzieś go czytałem, że siłę wiatru można poznać wtedy, kiedy się człowiek stoi na nogach i idzie pod wiatr. To wtedy czujesz siłę wiatru. Ale jak się położysz na ziemi, to nie poczujesz siły wiatru. Siłę pokusy poznaje się wtedy, kiedy się z nią walczy, a nie wtedy, kiedy się człowiek położy i powie, to była za silna pokusa. Nie jesteś w stanie tego stwierdzić, czy byś tego nie przezwyciężył. Możemy być zazdrośni, możemy być pazerni, możemy być zmysłowi, ulegać jakimś pożądliwościom ciała. Możemy być po prostu leniwi, możemy być pracoholikami i tak sobie wypełnić czas pracą i zarabianiem pieniędzy, że w końcu żyjemy dla pieniędzy, a nie mamy pieniądze po to, żeby żyć. Nie? No bo tak naprawdę po to chodzimy do pracy, żeby mieć pieniądze na życie. Ale niektórzy ludzie już żyją po to, żeby pracować i zarabiać pieniądze. Nie? Możemy popadać w przygnębienie, możemy mieć takiego ducha depresyjnego. I te wszystkie cechy, które tutaj wam przeczytałem, one są w nas. Nie znikają w momencie chrztu, ale zaczyna się proces ich niszczenia. Przenosi się ten ciężar z tego starego człowieka, który zajmował nas 100%, przenosi się stopniowo na nowego człowieka, który procentowo się powiększa, a ten stary człowiek procentowo się zmniejsza. To jest proces i tego musicie być świadomi, że tak wygląda życie chrześcijańskie. Takie trudności was będą spotykać, ponieważ innej drogi nie ma. Bóg nikogo nie zmieni wbrew jego woli. Każda zmiana, kochani, która się was dokonuje, dokonuje się dlatego, że wy chcecie ją z tej zmiany, że ją chcecie wprowadzić, że chcecie tacy być. I wtedy mówicie sobie, no muszę coś z tym zrobić, podejmuję z tym walkę, zwracam na to uwagę, modlę się, proszę. Panie, znowu upadłem, ale to cały czas macie w głowie, bo jeżeli nie będziecie chcieli tego usunąć, to Bóg wam tego na siłę nie zabierze. Bóg jest, tak jak ktoś kiedyś powiedział, Bóg jest dżentelmenem, który szanuje wolną wolę człowieka. Jeżeli człowiek czegoś nie chce, to po prostu Bóg mu tego nie da na siłę. I kochani, ten proces może przebiegać też w sposób, który może was zaskakiwać. Szczególnie nie wiem, czy jak byliście krótko po chrzcie, zauważyliście u siebie coś takiego, co można nazwać, komentatorzy Biblii nazywają to falowaniem. Albo my to nazywaliśmy w gronie naszych przyjaciół, z którymi żeśmy rozmawiali wtedy, kiedy byliśmy młodymi chrześcijanami, nazywaliśmy to sinusoidą. Wiecie, co to jest? Że człowiek tak ma dobry okres duchowy, czyta Pismo Święte z chęcią, no nie może się doczekać, kiedy znajdzie chwilę czasu, żeby sięgnąć po Słowo Boże. Modlitwa sprawia wielką przyjemność i się czuje blisko Boga. A potem coś tam się dzieje, czy jakieś problemy w pracy, czy w rodzinie, czy w ogóle taki jakiś, wiecie, jest czas takiego, jakiejś takiej stabilizacji, że niewiele się dzieje. I tak czujemy, że ten ducha nam ubywa, że się czujemy tacy słabi, tacy jacyś mdli. I tak się zastanawiamy, to już jest koniec mojego życia duchowego? To tak to miało wyglądać, że do chrztu czy po chrzcie tak było fajnie, a teraz już jest tak, zaliczam taki spadek. I potem, kiedy żyjemy w takim dołku, to mówimy, no nie, Panie Boże, zrób coś, pomóż nam. Czuję taki się po prostu jakiś słaby, wiele rzeczy mnie zniechęca, odciąga od Ciebie i czujemy, że ta nasza duchowość wzrasta, że się czujemy coraz silniejsi i powstaje taka sinusoida, kochani, nie? W matematyce to jest taka krzywa, która idzie raz nad linią, a raz idzie pod linią, nie? Pod tą osią. Czy czegoś takiego doświadczaliście? Jak sięgniecie pamięcią do tego, bo ja to doskonale pamiętam, to był dla mnie wielki problem. A komentatorzy biblijni mówią, że to jest normalne, że to jest to zmaganie starego człowieka z nowym, że raz nowy człowiek, mając od Boga pomoc, moc Ducha Świętego, jest dobry stan duchowy, a potem przychodzi takie jakieś ostudzenie, a potem znowu przychodzi lepszy stan duchowy. Co jest pocieszające w tym, że na początku te amplitudy są bardzo wysokie. To uduchowienie jest takie, że 10 metrów nad ziemią byśmy się unosili, a za chwilę potem zaliczamy dołek i się zastanawiam, czy to wszystko ma sens, czy w ogóle istnieje, czy się mną interesuje, bo już jesteśmy tutaj, a potem znowu idziemy w górę. Ale tak jak na początku to jest bardzo ostre, to się potem wszystko wypłyca, wiecie? I potem są już takie wahania, tylko niewielkie. Czy trochę lepiej duchowo się czuję, czy trochę gorzej, ale to się wszystko wygasza, tak, nie? I tego musicie być świadomi, że taki proces jest czymś naturalnym i właściwym, bo tak naprawdę następuje przeobrażenie całej waszej osobowości. To jest proces, który was całkowicie przemieni. Będziecie innymi ludźmi. Czy Pismo Święte mówi, że Bóg uczyni z nas innych ludzi? Tak. Czy że da nam nowe serce? Tak, mówię o tym, że będziemy nowym stworzeniem, wręcz to nazywa, że będziecie kimś, kogo ja stworzę na nowo. I ten proces wymaga tego falowania. Mogą się pojawiać napady jakiejś takiej agresji, nieżyczliwości, wrogości. Nagle poczujecie do kogoś, że go tak nie lubicie, że jakaś sytuacja była tak denerwująca, że wyście tego człowieka, no nie możecie na niego patrzeć, nie? A potem to mija i mówicie sobie: a tam, no przecież nic takiego nie było, nie? Jak to trochę tam te emocje. Pojawiają się nagle gdzieś w człowieku jakieś emocje, z którymi tak naprawdę w ogóle jesteśmy nimi zaskoczeni, że się pojawiają. Nie wiemy, co za bardzo z nimi zrobić, a potem, jeżeli jesteście czujni, to się pomodlicie i powiecie: Boże, no nie chcę taki być, no nie chcę tak do tego człowieka podchodzić, to zniknie, nie? Takie rzeczy się pojawiają. Mogą się pojawiać stany smutku, przybicia, depresji, zdołowania. I tak samo, nie ma powodu, nic się nie zmieniło. Bóg dalej nas kocha, jesteśmy Jego dziećmi. On nas powołał, obiecał nam swoją moc, swoją siłę, że będzie nas wspomagał w naszym chrześcijańskim życiu, a potem nagle łapiemy doła i chodzimy, jakby nam ktoś całą rodzinę tępym nożem wybił, nie? Z nosami do dołu i mówimy sobie: ale lipa jest, nie? Ale słabo, nie? Nigdy nie wiemy. I potem to mija i nie wiemy, skąd to się bierze. To wskazuje na to, że nie ma co się za bardzo skupiać na tym, po prostu przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, mam jakieś takie dziwne emocje, jakoś głupio myślę, jestem agresywny, czy jakiś zdołowany, czy jakiś zniechęcony i proszę Cię, pomóż mi w tym, bo mi jest bardzo niedobrze z tym. To jest ten proces. Stary człowiek się nie poddaje, wrzuca nam jakieś emocje. Szatan też może nam wrzucać emocje, żeby co? Żeby nas zniechęcić i powiedzieć: wycofaj się, tak jak ci Żydzi. Z powrotem idziemy do Egiptu, bo tutaj nie ma szans zdobyć ziemi, tej ziemi obiecanej. A taki złego humoru, nie wiem, ja coś takiego mam. Jest wszystko fajnie, tego sobie siedzimy ze Sterką po południu w domu. Nagle, jak mi jakaś taka fala złego humoru najdzie, to Sterka mówi: a co z tobą? To już się teraz nauczyłem. Mówię: mam jakiś atak złego humoru. Mówię: nie wiem dlaczego, ale taki mam zły humor nagle. A Sterka wtedy wie, żeby się nie odzywać, idzie tam sobie do swojego pokoju, coś sobie zaczyna czytać, a mi tam 10, 15 minut, 20, mija to. Ale taki mam zły humor, że mówię tam, tak bym się pokłócił chętnie, no ale się nie idzie pokłócić z kimś, kto już jest oszczerzony. Nie, jak macie coś takiego, to powiecie swojemu partnerowi, współmałżonkowi, że no jest lipa, no mam takie mam teraz uczucia i po prostu nasza Asia ma podobnie, wiecie? I Androszek tak to przeżywał, że Asia taka się niemiła, tak się do niego niemiło zwróciła, tak coś powiedziała. Mówimy: Androszku, ma atak, musisz to przeczekać, daj jej spokój. Asia: tak, bo ja mam atak i musi to przeczekać. Ja mu to mówię, ale on wtedy przychodzi, chce się przytulić. A ja jestem taka zła. Ale na co jesteś? No nie wiem, na co jestem zła, bo taka jestem zła. I tak to wygląda, takie ataki złego humoru, jakiejś agresji, bez poważnego jakiegoś adekwatnego powodu. Człowiekowi coś się pojawia, coś takiego, wiecie, i to jest taki mocny atak diabelski, żeby w którymś momencie, jeżeli jest jakiś powód, ale też nieadekwatny, żeby wziąć to wszystko, co się w duchowym życiu osiągnęło, żeby to zniszczyć, żeby się od tego odwrócić, żeby to podeptać, spalić mosty i zacząć zupełnie coś innego, nie? Ja to nazywam takim przyciskiem samodestrukcji. Kilka razy przeciwnik próbował mi wrzucić coś takiego, że to wszystko nie ma sensu, ale nie było jakiegoś powodu adekwatnego, wiecie, ani intelektualnie wierzę, że jest Bóg i dowodów. Zresztą interesuję się tym dyskusją ewolucjonizm, a kreacjonizm i widzę, jakie argumenty, w zasadzie nie mają argumentów ewolucjoniści, a jakie argumenty mają kreacjoniści, szczególnie ci, którzy udowadniają, że jest projekt, tak jak tutaj o tych kwiatkach na wiosnę mówiłem, że to wszystko jest tak zaprojektowane, że ma swoje pory, żeby Ziemia była cały czas ukwiecona. Takich przykładów są setki w przyrodzie. I nie mam problemów z intelektualnym rozumieniem, że jest Bóg. Rozumiem też, że moją walkę chrześcijańską toczę razem z Bogiem, ale potem przychodzi taki moment, żeby to wszystko odrzucić, wszystko wyrzucić, podeptać, zostawić i zacząć jakimś takim innym życiem, żyć, które gdzieś mi się w głowie roi, że będzie lepsze. Skąd ten przycisk destrukcji? Z dzieciakami oglądaliśmy bajki Finarz i Ferb. Nie wiem, bardzo śmieszne bajki, w zasadzie bardziej chyba dla dorosłych niż dla dzieci, o dwóch braciach, którzy robią wynalazki, a obok w takim wielkim drapaczu chmur mieszka czarny charakter, doktor Dundersztyc, który buduje maszyny, które mają mu pomóc przejąć kontrolę nad trzema stanami, bo tam się zbiegają trzy stany w Stanach Zjednoczonych, on chce nad nimi wszystkimi panować i buduje różne maszyny, które mają tam mu pomóc podporządkować sobie te trzy stany. I zawsze ci dwaj bracia tymi swoimi wynalazkami udaremniają mu to zbudowanie tej maszyny, czy wykorzystanie tej maszyny, a na ogół się kończy to tak, że w jakiś sposób naciskają przycisk autodestrukcji, ta maszyna wybucha. I ten doktor Dundersztyc mówi, po co ja zawsze wbudowuję w te maszyny ten przycisk autodestrukcji? Bo ma zawsze tą maszynę zniszczoną, ale za każdą maszynę, jaką buduje, to zawsze jest w tej maszynie przycisk autodestrukcji. No i oczywiście cały plan się nie udaje. I myślę, że diabeł też w nas gdzieś umieszcza taki przycisk autodestrukcji, żeby zniszczyć to, co się do tej pory osiągnęło. Że mówi tak, to nic nie osiągnąłeś, to co mówiłem na początku, nic się nie zmieniło, wszystko idzie źle, to trzeba sobie dać z tym spokój, trzeba to wszystko zacząć od, przepraszam, od początku. Oczywiście z tym się wiąże poczucie, że to nie jest dla mnie. Wiążą się też z tym, z naszym życiem, z tymi naleciałościami takimi dziedzicznymi, wyrzuty sumienia. I z wyrzutami sumienia trzeba postępować bardzo konkretnie. Nie zostawiać tego na później. Jeżeli się pojawiły wyrzuty sumienia, że coś zrobiłem nie tak, to od razu trzeba reagować. To jest tak, jak wiecie, jakbyście się skaleczyli. Patrzę, krew wam leci. Dobra, to na razie to zostawię, zobaczę, co się z tym będzie dalej działo. Nie? No to wam się rana zaogni, zanieczyści się, w stan zapalny się wda i będzie już bardzo bolało i będzie bardzo poważnie. Grzech to jest tak, jakbyśmy się skaleczyli. Trzeba to od razu opatrzyć. Trzeba przyjść do Pana i powiedzieć tak, Boże, przepraszam Cię za to, co się wydarzyło. Bardzo jest mi przykro, mam wyrzuty sumienia, ale proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa na mocy Jego przelanej krwi, żebyś mi ten grzech wybaczył i żebym mógł być znowu czysty przed Tobą. I Bóg tą ranę opatrza. I ona się goi i jest wszystko w porządku. Tak należy robić z wyrzutami sumienia. Nie zostawiamy wyrzutów sumienia na później. A co mówi przeciwnik? Zobacz, jak jesteś słaby, jak jesteś grzeszny, nie idź dzisiaj do zboru. Co będziesz Pismo Święte czytał, jaki masz być święty, jak ty tak postępujesz? Zostaw Pismo Święte. I on tak chce nas odsunąć od Boga, żebyśmy tą ranę zostawili, żeby ona nam się nam rozjątrzyła. Ale my musimy wiedzieć, jak postępować. Kochani, i tak już dzisiaj za dużo wam czasu zająłem. Przeczytam na zakończenie fragment z przypowieści Salomona. Z 24 rozdziału i z 16 wersetu. Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, a 7 to nie jest, wiecie, że 7, że Bóg liczy. A Łukasz dzisiaj ten raz, a to był 6, 7 razy zgrzeszył. Nie. Siódemka to jest liczba zupełności, całości, pełni. Zastanawialiście się kiedyś nad siódemką? Ile jest dźwięków? Ludzie, którzy są muzykalni, ile jest tych. Siedem nut jest, tak. Ile jest kolorów, jak się rozszczepi światło? Siedem. Ile okresów ma układ okresowy pierwiastków, głównych okresów? Siedem. A cała materia jest zbudowana na siódemkach. Siedem okresów jest siedem tych głównych kolumn pionowych i siedem jest tych głównych kolumn poziomych. Cała materia jest zbudowana, te główne pierwiastki, o których mówimy, bo są jeszcze później podgrupy, już chemicy wydzielili jakieś cechy w tych pierwiastkach i podzielenia podgrupy, ale są cztery główne grupy. i siedem głównych okresów, siedem głównych grup. Na 49 jest budowana cała materia, na dwóch siódemkach, nie? Układów krystalograficznych, każde ciało stałe występuje w postaci kryształów, czyli materia, na przykład żelazo, albo na przykład sól kuchenna, czyli atomy chloru i atomy sodu są rozłożone w narożnikach prostopadłościanu, takiej kostki, jakbyście wzięli taką kostkę do rzucania, no to w narożnikach jest chlor, sód, chlor, sód, chlor, sód. I one są w postaci kryształu. Ile jest podstawowych form krystalograficznych, w których występuje cała materia na świecie? Siedem. Siódemek jest mnóstwo, bo Bóg się siódemką podpisał. I siódemka to jest liczba pełni wszystkiego tak naprawdę. Ona pokazuje pełnię, że jak mówimy siedem, czy Piotr mówi, aż do siedem razy mamy odpuścić, nie? Jak ktoś nam przeciwko nam zgrzeszy. Czyli w żydowskim pojęciu siódemka to było już takie, ale oni do tego podchodzili tak literalnie, bo sobie myślał, siedem razy wystarczy komuś wybaczyć, bo i to tak już człowiek potem już jest zdenerwowany, nie? A Jezus mówi, nie, siedem razy po siedem. Ale siódemka jest liczbą zupełności. Jeżeli sprawiedliwy siedem razy upada, to znaczy, że sprawiedliwy może upadać i upadać i upadać i upadać, tak jak się to z nami dzieje. I może, i tak się dzieje, i tak jest. I te upadki są coraz mniejsze, coraz bardziej subtelne, bo przecież Bóg nas wyczula i my się zmieniamy. Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, to jednak znowu się podniesie. Czyli się podnosimy. Lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. A grzesznik się potknie i leży. A my się podnosimy. I to jest Boża wskazówka, żeby się nie zniechęcać tym, co dzieje się złego w naszym życiu, tylko się podnosić. Co byśmy powiedzieli o dziecku, które zaczyna chodzić? Widzieliśmy przecież, jak Piotruś zaczynał chodzić, nie? Czy jak nasze dzieci? Jejku, jak mi było żal. Stanęło na tych chwiejnych nóżkach, zrobiło krok, bach, ziemia, nie? Znowu wstało, zrobiło krok, dwa, znowu się przewróciło, nie? Co byśmy powiedzieli o dziecku, które by zaczęło chodzić i by się przewróciło i by powiedziało, nie ma sensu się uczyć chodzić. Człowiek ciągle upada, lepiej sobie będę cały czas raczkował albo się przesuwał, tak jak nasze dzieci się potem przesuwały na pupie po podłodze. No to byście powiedzieli, no chore dziecko jest. Nie? No przecież każde dziecko, pomimo tego, że upada, to wstaje i próbuje na nowo. I tak jest samo z nami, że musimy się podnosić, musimy na nowo próbować. Czy to ma sens? Tak, ma sens, bo potem zaczynamy chodzić, już się w ogóle nie potykamy i nie upadamy, tylko chodzimy prężnym krokiem, sprężystym, takim, który daje pewność przemieszczania się. I to jest, kochani, wskazówka Boża, że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, pomimo tych wszystkich naszych odczuć, czy jakichś reakcji takich dziwnych, czy wad, które gdzieś tam mamy zakorzenione, to Bóg mówi tak, nie przejmuj się tym, tylko wstawaj. Przychodź do mnie, przepraszaj, proś o moją siłę, o moją moc z wysokości, a ja ci ją dam i będziesz zwycięzcą. Czy Żydzi ostatecznie weszli do ziemi obiecanej? Chociaż była tak obwarowana i tak strzeżona i miała takie wojska do obrony, weszli. Dzięki swojej mocy, dzięki mocy Bożej. I my dzięki mocy Bożej pokonamy te wszystkie trudności życia chrześcijańskiego. Amen.